Halo, halo, dzień dobry. Tu Lidia Krawczuk
i Paweł Żuchowski.
Zapraszamy na nasz wspólny odcinek podcastu Ameryka i ja, w którym będziemy opowiadali o amerykańskiej Wielkanocy.
Hej, tu Lidia Krawczuk. Los rzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu.
Okej, Pawle, to możemy rozpocząć nasz wspólny kolejny odcinek. Oczywiście tradycyjnie bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się tutaj usiąść ze mną.
No, bardzo mi miło.
Jestem miła?
Bardzo.
Wystarczająco?
No, jest taki świąteczny klimat, więc no, rozumiem,
że... Czy jestem wystarczająco miła, żebyś usiadł
czas,
i nagrał ze mną odcinek?
Przedświąteczny czas sprzyja temu, by być miłym.
No, cieszę się bardzo. Dobrze, to od razu pierwsze pytanie.
Będę miła.
Jak zwykle, oczywiście. Pierwsze pytanie. Pamiętasz naszą pierwszą amerykańską Wielkanoc w USA?
Tak, pamiętam.
No, pamiętam, i co robiliśmy?
Pamiętam, bo nie spędzaliśmy jej w Waszyngtonie.
Bingo.
To był wyjazd, szalony wyjazd. Dla mnie to trochę taki też był szok kulturowy, bo ja z takiego domu pochodzę, gdzie no święta to wiadomo. Sobota, święcenie pokarmów, niedzielę to oczywiście wspólne śniadanie takie. I nagle, kiedy miałem spędzić święta w nieco inny sposób, gdzieś pod palmami w hotelu z menu daleko odstającym od tego, co
nie
wyniosłem
było świątecznego
z domu, to
menu.
Było trochę dla mnie takim momentem, ale jak? No ale później no, przekonał mnie temat, dla którego tam pojechaliśmy.
No to był nasz pierwszy wyjazd, żeby zobaczyć start wahadłowca. To był 2010 rok i patrzyliśmy, jak wahadłowiec Discovery unosi się w górę. No wielka to była przygoda dla nas, tak nam się spodobało, że... Były potem kolejne wyjazdy. No ale chciałam tutaj sprawdzić, czy pamiętasz naszą pierwszą amerykańską Wielkanoc i no, 100 punktów zdobywasz, pamiętasz.
Tak, pamiętam.
Dobrze, to tak chciałam tylko cię sprawdzić. Taka była to malutka dygresja.
Nadaje się.
Nadajesz się. Jesteś,
do tego podcastu.
Jesteś godzien wystąpienia w moim podcaście. Dobrze, no to dzisiaj będziemy trochę rozmawiać o amerykańskiej Wielkanocy i od razu tutaj chciałabym powiedzieć, że jeżeli komukolwiek byśmy rzucili takie hasło w Stanach Zjednoczonych pod tytułem Easter Basket, czyli wielkanocny koszyczek,
no to... Koszyszek.
To i tak się wytnie. To no nie będzie się nikomu kojarzył z takim tradycyjnym koszyczkiem, polskim koszyczkiem, do którego wkładamy pokarmy i z którym idzie się do kościoła, żeby poświęcić te pokarmy. To jest taki komercyjny koszyczek. Co ja mam z tym koszyczkiem? Czy chciałbyś rozwinąć ten wątek, jak wygląda amerykański koszyczek?
Amerykański koszyczek, znaczy koszyczek.
Szuja.
Wygląda, znaczy, ja przeżyłem trochę taki szok, bo właśnie kiedy słyszałem, że tutaj koszyczków to zazwyczaj nie ma, bo to nie jest też prawda, że nie ma, bo są kościoły, mm-hmm. gdzie święci się pokarmy.
Tak.
Kiedy zobaczyłem...
Ale nie jest to ogólna zasada.
Zobaczyłem piękne koszyczki w sklepie z jakimiś króliczkami, z ozdobami.
W CVS-ie go pewnie zobaczyłeś od razu, albo w Walgreensie.
Nie, to takie kolorowe, byle jakie. Ja mówię o tych już takich fajniejszych w Michaelsie, w tym sklepie z różnymi Aha. dekoracjami.
A ja w ogóle miałam na myśli co innego, wiesz? Bo ja miałam na myśli te koszyczki takie...
Już w kościele?
Nie, takie komercyjne, gdzie są zabawki, gdzie są słodycze, takie, które są na przykład...
Ja tak chciałem po katolicku opowiedzieć.
Nie, to ja chciałam po komercyjnemu.
Dobrze. No to tak, to w tych koszyczkach jest wszystko. No, to jest taki zestaw. Koszyczek kolorowy w CVS-ie, niby to takie coś, co ma imitować jakąś wiklinę, ale to jest zabarwione z jakichś takich materiałów. No i tam jest wszystko. Jakieś ciastka, słodycze. I to jest
są takie koszyczki tematyczne też, tak. Możemy powiedzieć. Tak, może być sportowy dla jakiegoś dziecka, które pasjonuje się sportem i tam będą... Czekoladki z jakimiś sportowymi motywami, jakieś piłki, ale mogą być na przykład koszyczki dla dziewczynek, gdzie jakieś laleczki, jakieś zabaweczki. No to jest po prostu taka czysta komercja, bo koszyczek taki świąteczny, taki wielkanocny po prostu wręcza się dzieciom. Może później się skupimy na tych zabawach takich dziecięcych, gdzie ten koszyczek się wykorzystuje. Ale tu chciałam jeszcze zatrzymać się przy tym wątku, bo powiedziałeś, że nie jest powszechne święcenie pokarmów w Stanach Zjednoczonych, ale są kościoły, w których można no, uczestniczyć w tego typu ceremonii.
Tak, rzeczywiście tak jest. Natomiast Amerykanie też święcą w niektórych kościołach pokarmy, także w naszej okolicy. A jeżeli chodzi o Polaków, no to w Stanach Zjednoczonych nie brakuje polskich parafii i oczywiście jest tradycyjne święcenie pokarmów. To też jest taki bardzo uroczysty moment, kiedy Polacy spotykają się właśnie przed kościołem, bo te społeczności często są rozproszone. Nie mają zbyt wielu okazji, więc nie wiem, czy pamiętasz, jak my jechaliśmy z koszyczkiem, to spędzaliśmy oczywiście chwilę czasu na święceniu pokarmów, a później jeszcze godzina rozmów z ludźmi dookoła, którzy przyjeżdżali, bo jedni przyjechali dopiero poświęcić pokarmy, inni już wracali, więc to było tak inaczej. Natomiast Polacy tęsknią za tymi polskimi tradycjami i też można w tych kościołach polonijnych spotkać na przykład dzieci w strojach regionalnych, na przykład w strojach krakowskich, gdzie rodzice chcą, żeby ten klimat świąt był jeszcze bardziej taki polski. Natomiast ciekawe jest zawsze to, ja zawsze tak podglądam, co tam ludzie w tych koszykach mają, bo to trochę się miesza, ta polska kultura często z kulturą innych już narodów.
Pamiętasz Butlewina?
Tak, dlatego że no często są tutaj mieszane małżeństwa, nie tylko polsko-amerykańskie, ale na przykład polsko gdzieś tam z Ameryki Południowej ktoś przyjechał, przecież tam są też ludzie bardzo wierzący, którzy chcą tam do tego koszyczka, już do tej polskiej na przykład tradycji dorzucić coś swojego. No i czasem tam lądują zabawne rzeczy. Ja nawet widziałem takie koszyczki polityczne, pamiętam przed kampanią w 2020 roku była pisanka przypominająca Donalda Trumpa i pani po prostu, która chyba nie była zwolenniczką byłego prezydenta, postanowiła tak pomalować jajka, które przypominały właśnie Donalda Trumpa. Nawet tam u góry na tym jajku przyczepiła coś, co miało przypominać bujną czuprynę Donalda Trumpa, 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych, który w ówczesnym czasie ubiegał się o reelekcję. Ale tak, bardzo często widać także butelki wina. I co więcej, dla duchownych nie jest to nic nadzwyczajnego, bo ja rozmawiałem z księdzem z Silver Spring w stanie Maryland, niedaleko Waszyngtonu, czy go czasem ta zawartość koszyczków w jakiś sposób nie szokuje. Czy to nie jest już jakaś tam nadinterpretacja, bo wiadomo, w tym koszyczku powinny być jajka, które są znakiem życia, sól, pieprz i tego typu historie. Ale on powiedział, że nie, że ważne, że ludzie przychodzą, że to jest wspólnota, nota, że się spotykają. I nawet jeżeli te tradycje się mieszają, to dobrze, bo ludzie ze sobą rozmawiają. To nawet bardzo mi się spodobało takie podejście tego księdza.
Ja jeszcze muszę tutaj dodać przy okazji, że jak my wybieraliśmy się kiedykolwiek do kościoła w Silver Spring, żeby pojechać z koszyczkiem, to jak wychodziliśmy z naszego budynku, czy w ogóle szliśmy korytarzem i wsiadaliśmy do windy i mieliśmy ten koszyczek, to wzbudzaliśmy takie zainteresowanie, którzy pytali, a co to jest w ogóle? No, dla Amerykanów, dla niektórych oczywiście, było to coś nowego, coś z czym nigdy w życiu się nie spotkali, ale tak jak Paweł powiedział, są miejsca, gdzie i amerykańskie kościoły, gdzie rzeczywiście można przyjść i poświęcić taki koszyczek tuż przed Wielkanocą. Dobrze, to
też może... Ja też dodam jedną rzecz jeszcze, że też fajne są te reakcje dzieci często, bo tak jak powiedziałem, te polonijne społeczności gdzieś tam w Chicago, w Nowym Jorku, no to tam polskich kościołów nie brakuje, ale czasem ludzie z tymi koszyczkami jadą 2 godziny, 3 godziny do kościoła, więc dzieci nie są przyzwyczajone do tego, żeby uczestniczyć w takich ceremoniach i to święcenie jajek jest takim wielkim wydarzeniem, bo dzieci na przykład te amerykańskie to stukają się tymi jajkami, one już chcą robić pod kościołem właśnie takie rzeczy, zabawy. Więc rodzice im tłumaczą, o co też w świętach chodzi, że to jest jednak głębszy wymiar tego wszystkiego. Tutaj jednak więcej w tych świętach amerykańskich jest takiej komercji.
No tak, zdecydowanie.
I to często bardzo fajnie wygląda. Jeszcze jak ksiądz idzie i święci pokarmy i tym kropidłem machnie w stronę ludzi, to dzieci taka reakcja. Zresztą wczoraj, kiedy rozmawiałem o świętach z naszym synem, on powiedział, że on by nie chciał, żeby go ksiądz pochlapał, bo będzie miał plamy.
Yeah. Nawet nie
wiedziałam. Więc to też taka zabawna historia. Ja mówię, spokojnie, to jest tylko woda, nic ci się nie stanie. No ale to też się stąd bierze, że po prostu no, te dzieci wyrastają w innej kulturze, tak? Mniej mają jednak mimo wszystko. Nasze dziecko akurat co roku uczestniczy w tym wydarzeniu, więc on doskonale wiedział, jak będzie wyglądała ceremonia i nawet przed chwilą dosłownie powiedział, że bardzo lubi polską tradycję i że cieszył się na święta, bo widział, że już przygotowujemy pewne rzeczy. I nawet rozmawialiśmy przecież chwilę temu o tym, że chyba zrobiliśmy wszystko, żeby nasze dziecko no, znało polską tradycję i polską kulturę.
Dobrze, to teraz może porozmawiajmy o malowaniu jajek, bo malowanie jajek w Stanach jest dosyć popularne, powiedziałabym, ale ma inny wymiar niż w Polsce. Nie robi się tego po to, żeby te jajka potem pojawiły się na wielkanocnym stole, na śniadaniu wielkanocnym. To jest bardziej zabawa. Zresztą pamiętam, że czytałam takie dyskusje w internecie, gdzie Amerykanie się zastanawiali, czy takie jajka, które wrzuca się do tych farbek, to one są potem bezpieczne, żeby je jeść.
Wiesz co, ja się też nad tym zastanawiałem, bo znając Amerykanów i te wszystkie ich środki, ale na opakowaniu jest napisane, że to jest bezpieczne. Ale rzeczywiście te ich farbki są trochę takie mocniejsze. Ja już też tak nie pamiętam oczywiście, bo już jesteśmy tyle lat w Stanach Zjednoczonych, że nie pamiętam tych farbek polskich. Ale czasem pamiętasz, jajko w środku jest lekko różowe.
No zgadza się tak, bo ten środek jest tak mocny, że jakby przez tą skorupkę się przedostaje do samego jajka. Święta wielkanocne w Stanach trwają tylko jeden dzień, czyli
jest szybko jeść.
Tylko tak, Wielkanoc. I no zresztą to tak jak Boże Narodzenie w Stanach Zjednoczonych też jest jeden dzień i w wielkanocny poniedziałek, to wiadomo, w Polsce są dalej święta i wszyscy świętują. Tutaj już ludzie wracają do pracy, dzieci wracają do szkół. Natomiast święta trwają nadal w Białym Domu, bo w Białym Domu jest od ponad 140 lat taka tradycja toczenia jajek po trawie. I to jest taka wielka impreza wielkanocna dla rodzin z dziećmi, z udziałem prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego najbliższych. To się nazywa Easter Egg Roll. I no to jest technicznie dla wszystkich, to jest darmowe, no ale żeby się tam dostać, to trzeba mieć wejściówkę, a żeby tę wejściówkę zdobyć, to trzeba wziąć udział w loterii, która odbywa się kilka tygodni wcześniej. I tak już mówiąc o tej tradycji, bo myślę, że skupimy się tutaj troszeczkę dłużej na tym, poopowiadamy, to chciałabym tylko taki króciutki rys historyczny dać, że ta tradycja toczenia jajek na trawniku przed Białym Domem sięga 1878 roku. Ale tak naprawdę już na początku lat 70. XIX wieku ten zwyczaj toczenia jajek miał się w Waszyngtonie całkiem dobrze. No tak dobrze, że prezydent Ulysses Grant wydał takie rozporządzenie, które zakazywało toczenia jajek na terenach wokół Kapitolu, ponieważ tam sobie to dzieci jakoś tak upatrzyły, czyli w rejonie siedziby amerykańskiego kongresu. I właśnie w tym roku, w 1878, o którym mówiłam, grupa dzieci pojawiła się przed bramą Białego Domu, no z taką nadzieją, że pozwoli im się na toczenie jajek wielkanocny poniedziałek na trawniku przed siedzibą prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli przed Białym Domem, no bo przed Kapitolem nie mogli. I wówczas prezydent Benjamin Hayes nakazał strażnikom, aby wpuścili dzieci. No i tak to się zaczęło, tak? Rozpoczęła się ta tradycja toczenia jajek na trawniku przed Białym Domem. No jak wiemy, tutaj to jest w tej chwili już wielka impreza logistyczna z udziałem prezydenta, który pojawia się na balkonie Białego Domu razem z pierwszą damą. Jeżeli są małe dzieci akurat w Białym Domu, to te małe dzieci też się pojawiają. No i zawsze obok jest królik, znaczy królik, no to któryś ze współpracowników prezydenta jest przebrany za królika i tak to się odbywa.
Przypomniała mi się historia, kiedy za czasów prezydentury Donalda Trumpa jakoś Królik stanął za Donaldem Trumpem, no i co ujrzeli ci, którzy byli zgromadzeni na trawniku, pamiętasz? Prezydenta z tymi dużymi uszami.
A, tak, tak.
Trump był wysoki, znaczy jest wysoki, Trump jest wysoki. Ten współpracownik Białego Domu też był wysoki, jeszcze te uszy, i to wyglądało tak, jakby Donald Trump miał te uszy właśnie królika, bo nie było widać tego,
tak,
kto
tak,
stoi
tak,
z tyłu.
Tak, rzeczywiście tak było. Ale to jest bardzo fajna impreza. I no, to jest impreza, która ma formę pikniku i my, no, zdarzyło nam się być kilka razy na takiej imprezie toczenia jajek łyżką po trawie. Znaczy, to nie jest jedyna atrakcja, to nie jest jedyna zabawa dla dzieci. Tych zabaw jest o wiele, wiele więcej. No po prostu jest ileś tam stanowisk różnych, gdzie to jest impreza z myślą o dzieciach i musimy powiedzieć, że te jajka, które, bo dzieci toczą jajka łyżką po trawie, to jest jedna z zabaw, ale są tam też takie zabawy polegające na tym, że chodzi jakaś pani, czy tam pan, no bo tych wolontariuszy, którzy pomagają w organizacji całej imprezy jest wielu. I to się odbywa w ten sposób, że ktoś po prostu ma jajka i chodzi, rzuca te jajka po trawie, i zadaniem dzieci jest zbieranie tych jajek.
Wygląda, jakby znosiła te jajka.
Tak. To są jajka, które są ugotowane na twardo, które są pomalowane. To znaczy, no one są tam moczone w tych fabkach, także one mają różne kolory. Nie są to tylko jajka ugotowane na twardo, one są kolorowe. No i taki dzieciak, który tam zbierze kilka jajek, to jak zbierze te jajka, to musi iść do punktu, który jest obok, i wymienić je na nagrody. I te nagrody to są albo jakieś kredki, jakieś gumki, ołówki, takie drobiazgi. Ale to jest właśnie jedna z tych atrakcji.
Ale ja muszę powiedzieć, że mnie się tradycja podoba. Wszystko mi się podoba, natomiast no, absolutnie nie mogę pojąć, jak to jest możliwe, że w dzisiejszych czasach tyle tysięcy jajek.
No to kilkadziesiąt tysięcy.
Kilkadziesiąt tysięcy jajek służy do zabawy. Na trawie przed Białym Domem, później widać po prostu, bo wiecie, jak dzieci rzucają się na jajko, które trzeba złapać, bo zrozumiałbym, gdyby one były drewniane, plastikowe, no najlepiej drewniane, bo byłyby ekologiczne, to widać po prostu skorupki, rozdeptane jajka i dookoła,
no to jest marnotrawstwo.
Dookoła Białego Domu jest tak wielu bezdomnych, przecież przy Departamencie Stanu jest miasteczko namiotowe. Jest taki problem na granicy amerykańsko-meksykańskiej. A tutaj zużywa się do zabawy jajka. Mnie zawsze uczono, że się jedzeniem nie bawi, więc no mnie to strasznie jakoś poruszyło. Rozumiem amerykańską tradycję, to jest bardzo fajna tradycja, ale myślę, że czas już, żeby jajka zastąpić no, atrapami jajek. No,
ale wiesz co, wydaje mi się, że w ogóle ta dyskusja tutaj powracała, znaczy nie wydaje mi się, po prostu ta dyskusja dotycząca, czy to powinny być prawdziwe jajka, czy sztuczne, czy jakieś tam plastikowe, czy tworzywa, powracała, bo przecież w latach 30. za czasów prezydenta Hoovera prawdziwe jajka zastąpiono no, takimi jajkami sztucznymi.
No i słusznie.
No, powód był taki, że te jajka pękały, ale też za czasów Nancy Reagan w latach 80. z powodu zapachu, który się unosił, bo nie ukrywajmy, w tym obszarze, gdzie odbywa się zabawa z jajkami, bo to nie jest na całym trawniku, tylko jest
czuć
tam
jajka.
Gdzieś, to po prostu czuć zapach jajek. I z tego powodu wtedy, w latach 80., kiedy pierwszą damą była Nancy Reagan, to zrezygnowano z tych prawdziwych jajek, tylko były jajka drewniane. I tak to się odbywało, toczenie jajek i wszelkie zabawy. Ale no chyba jednak ktoś tam stwierdził, że nie, że to muszą być prawdziwe. Natomiast tradycja drewnianych jajek pozostała, bo teraz każde dziecko, które przychodzi na tę zabawę, bo to jest impreza dla rodzin, tak, z dziećmi. Nie można sobie przyjść, jak się nie ma dzieci albo dzieci już są dorosłe, to sobie ktoś tam przyjdzie na, będzie brał udział w zabawie i losowaniu w ogóle wejściówek. Warunkiem jest, no, że na jedno dziecko może przypadać maksymalnie dwoje dorosłych. I każde dziecko, które potem opuszcza Biały Dom, otrzymuje w prezencie takie pamiątkowe drewniane jajko, na którym jest napisane, że to jest Easter Egg Roll i tutaj jest wymieniony rok, czyli w tym roku będzie 2024. Tam jest rysunek Białego Domu, podpis prezydenta i pierwszej damy. No taka bardzo fajna pamiątka i mamy takie pamiątkowe jajka, które są właśnie z Easter Egg Roll na terenie Białego Domu, ale mamy też zestaw jajek, które Paweł kupił w tym roku w sklepie z pamiątkami, bo zawsze jest udostępniany taki zestaw jajek, kilku kolorowych jajek, na którym jest właśnie rysunek Białego Domu, na którym... A weź Paweł te jajka, bo one tutaj gdzieś są. Powiedz, jak to wygląda. Masz je tam pod ręką. Ja tak mówię, a ja przecież wiem, że one tutaj są. No.
Nie, tu drewniane są. Mam w ręku fioletowe. Jest napisane White House Easter Egg Roll 2024. Tutaj jest, słuchaj, drugie niebieskie, gdzie jest napisane Willow i Commander.
No, czyli zwierzęta, czyli kotek i piesek Bidenów.
To na tym
Willow to jest kotka. Mhm.
Tak, na niebieskim. Na zielonym też jest napis po prostu imprezy i Białego Domu. Jest jeszcze... I tu mam problem, co to jest za kolor?
Taki koralowy.
Koralowy, dobrze. Jak każdy facet ma problem. Z tyłu jest na każdym jajku, nie, na tym akurat koralowym, jest z tyłu wizerunek Białego Domu, jest podpis Joe Bidena i Jill Biden. I jest jeszcze fioletowe. I tu na tym fioletowym też jest, nie, to jest taki jasny fiolet, nie?
To jest taki ciemny róż. Taki...
Co oni wymyślają z tymi kolorami, no? Muszę się doszkolić z kolorami.
To jest ciemny róż. Mhm.
Dobrze. I tutaj też jest właśnie nazwa
taki imprezy. Magenta.
Proszę?
Magenta.
Dobrze. I też jest podpis z Bidena i Jill Biden. No tak, fioletowy to jest ten. A na fioletowym też jest tyłu podpis.
No tak, to w zależności od tego, kto jest prezydentem.
Jeszcze, a na tym niebieskim jeszcze, gdzie jest gdzie są imiona zwierząt Bidenów, z tyłu są...
Odciski łap, tak?
Nie, jest wizerunek.
Pieska i kotka?
Pieska i kotka, tak.
Okej. Okay.
Swoją drogą to pieska nie ma w Białym Domu, tak swoją drogą, nie? No bo gryz agentów Secret Service i został wyprowadzony z Białego Domu.
No ale pewnie jajka zostały wyprodukowane dużo wcześniej. Chociaż technicznie, no to są psy, to jest pies i kot prezydenta, no ale pies, tak jak Paweł wspomniał, nie mieszka w tej chwili w Białym Domu. No i tutaj Paweł mówił, że są podpisy Joe Bidena i Jill Biden.
Fajna pamiątka.
Tak, za czasów prezydenta Donalda Trumpa, no to były podpisy Melanie Trump i Donalda Trumpa, wcześniej podpisy Obamów, no i też wcześniejsza administracja. No te jajka to już też jest taka tradycja kilkudziesięcioletnia, że wydawany jest taki gadżet w postaci drewnianych jajek. Można sobie kupić jedno, a można kupić właśnie taki cały zestaw. My mamy ten cały zestaw w tym roku. Paweł kupił cały zestaw. Ile tam jest tych jajek w końcu, Paweł?
5.
5.
A mówiłaś, że w tym roku idziemy też turlać jaja?
Nie mówiłam.
A idziemy. No, nasz syn został zaproszony. A to ma związek z tym, że jest na liście Białego Domu, bo miał taką tam kiedyś przygodę z prezydentem, że prezydent do niego podszedł. Później nasz syn napisał list do prezydenta, dziękując za spotkanie. Prezydent mu odpisał i tak Wiktor znalazł się na liście. I co jakiś czas przychodzi taki mail do Lidzi. Mnie to zawsze fascynuje, bo to wiecie, ja jestem zafascynowany Białym Domem. Przychodzi mail i tam jest napisane Oval Office Operation.
Tak, no, może tutaj jak już to powiedziałeś, to muszę wyjaśnić, że wtedy, kiedy to akurat Paweł był na cmentarzu w Arlington i razem z naszym synem, zresztą o tym opowiadaliśmy tutaj w podcaście i po tym spotkaniu nieoczekiwanym z prezydentem, wspólnym zdjęciem, krótkiej rozmowie, Wiktor napisał, nasz syn napisał list do prezydenta, żeby mu podziękować i no i prezydent mu odpisał. Oczywiście zanim przyszła ta odpowiedź, to minęło chyba półtora roku, Paweł, prawda?
Tak, bo to przyszło w styczniu, a ta sytuacja miała miejsce w maju jakby jeszcze wcześniejszego roku.
Tak, no więc... ale po półtora roku ta odpowiedź od prezydenta przyszła, także i to jest taki długi, piękny list od prezydenta do Wiktora i po otrzymaniu tego listu, bo jak Wiktor napisał ten list, to chyba tam dołączył...
Zdjęcie,
ale nie, że gdyby miał jakieś pytania czy cokolwiek, to chyba podał moje imię i nazwisko i mój telefon. Pamiętasz?
Nie, nie.
Czy mojego maila?
Napisał... Nie, bo Wiktor w ogóle zaprosił Bidena do szkoły. Bo wiecie, dziecko było tak w takim szoku, że prezydent podszedł i w szkole... Ja też jak odprowadzałem Wiktora do szkoły, a to były czasy pandemii, więc jeszcze było tak, że przed wejściem do szkoły pani mierzyła temperaturę. No i on opowiadał i ta pani tak na mnie spojrzała, mówi, że on już wczoraj mówił o tym spotkaniu z prezydentem.
Zastanawiała się, czy on nie ma temperatury.
I ja mówię, nie, no to jest prawda. I wyciągnąłem telefon i pokazałem zdjęcie. Wiktor wtedy jeszcze oczywiście telefonu nie miał, bo miał 8 lat. Pokazałem i ona po prostu stała jak wmurowana. I Wiktor jak dziękował za wizytę, to chyba zaprosił prezydenta do szkoły.
Ale tam musiał być dołączony
napisał,
Paweł, mój
napisał,
telefon.
I napisał, że tu jest kontakt do mojej mamy i adres mailowy i numer telefonu, pamiętam.
Nie, chyba mój telefon tylko podał. No ale od tego się zaczęło, bo któregoś dnia ja po prostu dostałam telefon z Białego Domu. A, i chcę zaznaczyć, że to spotkanie z prezydentem na cmentarzu przy okazji Memorial Day, to nie miało w ogóle żadnego związku z tym, że Paweł jest dziennikarzem i był tam na miejscu. To był tam prywatnie i to po prostu tak się wydarzyło, także to nie miało związku z żadnego z pracą i z tym, czym się zajmuje na co dzień, no bo na co dzień jest w Białym Domu i ma okazję być blisko prezydenta Bidena, ale wtedy to była zupełnie inna sytuacja i myślę, że kiedy Secret Service podszedł do Pawła, to nie miał kompletnie pojęcia, do kogo podchodzi.
I nie, że... no ja wyjaśniłem tak. Bidenowi, już jak podszedł Biden, to wyjaśniłem, że jestem dziennikarzem, no bo myślę, że plan był taki, że prezydent zatrzymuje się przy przypadkowej amerykańskiej rodzinie, która odwiedza cmentarz narodowy w Arlington, a wiecie, no ojciec z małym dzieckiem na cmentarzu, no mogło to oznaczać, że na przykład przyszliśmy odwiedzić grób, nie wiem, no mamy żony. No, taka mogła to być historia i myślę, że to tak miało wyglądać, a tu nagle niespodziewanie dziennikarz z Polski. Ale nie dokończyłaś jeszcze tej historii,
no właśnie, bo... Właśnie odeszliśmy, bo mówimy tutaj o Wielkanocy, a trochę skręciliśmy.
Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że jak ten człowiek do ciebie zadzwonił, to on zadzwonił po zdjęcie nasze wspólne, bo postanowili jeszcze na takim specjalnym koncie Białego Domu opublikować nasze zdjęcie. To jest takie konto na Twitterze takiego biura prezydenckiej korespondencji.
Tak, i to właśnie dzięki temu myślę, że się zgodziliśmy na publikację tego zdjęcia nas razem z Wiktorem i razem z zdjęciem tego listu, który prezydent przysłał Wiktorowi. No to od tego momentu zaczęły przychodzić te zaproszenia dla Wiktora na toczenie jajek po trawie przed Białym Domem. No i znaczy zdarzyło nam się wylosować też wcześniej jakieś wyjściówki, nie co roku, no ale teraz ostatnio właśnie nasz syn jest zapraszany na egg roll, no właśnie z tego powodu, o którym powiedzieliśmy. Dobrze, to mówiliśmy tutaj przez chwilę na temat Easter egg roll, to teraz myślę, że powinniśmy troszeczkę powiedzieć o Easter egg hunt. Bo to jest też taka tradycja amerykańska, o której jak sobie przypominam, gdziekolwiek mówiłam, czy na Instagramie, czy wspominałam gdzieś na blogu, to zawsze budziło to ciekawość i zainteresowanie. I my musimy powiedzieć, że przyjęliśmy tę amerykańską tradycję i stosujemy ją w naszym własnym domu.
To jest tak, że w sklepach kupuje się takie specjalne plastikowe jajka, które napełnia się cukierkami.
Mogą to być małe zabaweczki, no co tam się chce.
Takie
tak?
drobne rzeczy. Natomiast w tych zestawach jajek kolorowych jest jedno jajko, które jest złote. I to jajko ma być takim tym ukoronowaniem. To ma być najbardziej schowane, wszyscy mają szukać. No i zazwyczaj rodzice wkładają tam parę dolarów. No i my oczywiście takie imprezy też naszemu synowi urządzamy. Były też lata, kiedy zapraszaliśmy dzieci, znajomych i na przykład przed budynkiem na trawie dzieci ganiały w krzakach na trawie pod drzewami i ukrywaliśmy te jajka i to jest fantastyczna zabawa. Nasze dziecko ma 11 lat, ale
dalej czeka.
On już oczywiście wie, że to nie zając, nie królik, tylko rodzice, ale jak zapytaliśmy go, czy chce, żeby były jajka, to powiedział oczywiście. Zatem też będziemy. Co ważniejsze, nasze dziecko akurat nie jest takie, że za słodyczami, więc on wcale tych słodyczy jakoś tam specjalnie nie pragnie, które są w tych jajkach później. Natomiast chodzi o samą zabawę, o ten zwyczaj, o to, że to jest nierozłączne właśnie z tymi amerykańskimi świętami, że tych jajek plastikowych napełnionych cukierkami po prostu się szuka.
Może ja tak troszeczkę jeszcze tutaj dopowiem, bo Paweł taką wersję skróconą, tak wydaje mi się, powiedział.
Bo jestem usowcem.
Chodzi o to, że kupuje się taką paczkę jajek, w której plastikowych jajek, one składają się z dwóch części, czyli po prostu można je otworzyć i coś do środka włożyć, tak jak jajko niespodzianka, no tylko jajko niespodzianka jest z tej czekolady, a w środku jest to takie jajko plastikowe składające się z dwóch części i kupuje się taką paczkę, w której jest kilkadziesiąt takich jajek, tam 30, 50, w zależności od tego, kto tam ile chce, czy kupuje jedną, czy dwie paczki. Te jajka mają różne kolory i no dzień przed, czy tam ileś dni przed, jak kto ma czas, trzeba tymi cukiereczkami te jajeczka wypełnić. My zawsze wieczorem, w sobotę wieczorem, jak już dziecko pójdzie spać, no to siadamy i wkładamy tam te czekoladki, jajeczka, takie malutkie cukiereczki. Zresztą w sklepach są całe opakowania. M&M'sy mają, czy inne firmy, no takie jajeczka na Wielkanoc. No, znaczy, bardzo
popularne
dobre.
Popularne marki przygotowują specjalne wersje właśnie na Wielkanocne. Czas, na Wielkanoc. I to po prostu kupuje się dużą paczkę. One nie są w tych małych paczuszkach, tylko są w dużych, takich zbiorczych paczkach, żeby właśnie te jajka napełniać. Zresztą tutaj przy wielu innych okazjach, choćby nawet właśnie Halloween, te duże marki robią na przykład malutkie mini wersje batoników znanych marek, które po prostu służą do tego, żeby w tym dniu je podarować dzieciom, tak jakby choćby właśnie w przypadku Halloween, czy w czasie Wielkanocy.
I my dla naszego syna przygotowujemy taką zabawę w mieszkaniu. I te jajka, one nie muszą być ukryte, że każdy gdzieś tam musi być schowany pod łóżkiem. One mogą być na widoku, tylko że ich jest tak dużo, to my zazwyczaj mamy tam ze 100 tych jajek albo i więcej i one po prostu tu na półce, tu pod książkami, tu gdzieś na szafce w kuchni, no w bardzo wielu miejscach, że on musi oblecieć wszystkie miejsca i te jajka pozbierać. Potem oczywiście otwiera każde jajko i wysypuje to, co jest w nim w środku. No i mamy to jedno złote jajko, które zawsze tam jest jakaś gotówka, albo stoi też gdzieś jest ukryte, bo do tego jest właśnie ten koszyczek, o którym mówiliśmy na wstępie, taki komercyjny koszyczek, gdzie są tam jakieś upominki takie wielkanocne przygotowane dla naszego syna.
Ale także mówimy o tym, że w tych jajkach, jeżeli chodzi o pieniądze, to jest po kilka dolarów. Tutaj to nie jest tak, że tam grube setki lądują, tak? Dolarów, nie, nie.
Tak, ale też są tego typu zabawy organizowane przez farmy, przez prywatne firmy, gdzie no, trzeba za to zapłacić. I wtedy idzie się z dzieckiem i dziecko może uczestniczyć w takim Easter Egg Hunt zorganizowanym przez kogoś, gdzie też zbiera jajka i też są jakieś nagrody. A czy w ogóle jakaś sama zabawa, że idzie, wychodzi, bawi się z innymi dziećmi. Także coś takiego jest i tak sobie myślę, że jeżeli ty będziesz w Stanach Zjednoczonych w okolicy Wielkanocy i będziesz z dziećmi, no to może zorientuj się, w okolicy będzie jakiś Easter Egg Hunt, to może się wybierzesz, żeby również doświadczyć takiej zabawy i takiej amerykańskiej tradycji, bo to jest rzeczywiście bardzo mocno zakorzeniona amerykańska tradycja i Amerykanie to lubią i amerykańskie dzieci też bardzo, bardzo to lubią. No i oczywiście jak my napełniamy te jajeczka plastikowe czekoladkami, no to tam parę się zje, nie Pawełek?
Tak, oczywiście.
No niestety, także no w tym roku też będziemy napełniać. Dobrze, to może jeszcze o jedzeniu porozmawiamy, co się je na Wielkanoc w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że trzeba zacząć od tego, że nie ma tradycji takiego amerykańskiego śniadania, tak jak, polskie śniadania, tak, śniadania w Ameryce, tak jak w Polsce, wielkanocne, uroczyste śniadanie. Tego nie ma, ale jest taki świąteczny obiad i oczywiście tutaj no, głównym takim daniem jest szynka. Tak, są do tego jakieś ziemniaczki, warzywa. Nie ma tej tradycji takiej jajkowej, że tych jajek tam nie wiadomo ile się je na śniadanie. Jest obiad z szynką, nie ma też takich tradycyjnych amerykańskich ciast wielkanocnych, tak jak na przykład przy okazji Thanksgiving, święta dziękczynienia, no to wiadomo, że mamy to pumpkin pie, jest apple pie, są pecan pie, tak, czyli ciasto dyniowe, orzechowe, szarlotka. No tutaj, jeżeli chodzi o Wielkanoc, to takich typowych ciast amerykańskich nie ma. No, ale no, są jakieś tarty, są ciasta, które Amerykanie jedzą.
Ale wiesz, ja byłem dzisiaj w naszym sklepie, tym, tak? Który odwiedzamy, a wczoraj byłem w naszej ulubionej cukierni i nawet miałem tobie pokazać zdjęcia. No to bardzo proszę, zobacz ciasto. Królik z uszami, babeczki, mały kurczak, tutaj króliki. tutaj ciastko, babka taka tradycyjna amerykańska.
No babka tak.
Przypominająca żonkile, kwiatki, zobacz, kurczaczki. Więc
no
tutaj
tak, ale
nie
to są wszystko
oczywiście
takie elementy świąteczne, tak, ale tak, nie ma tej tradycji, tak jak mówiłam, że na przykład wiadomo, święto dziękczynienia to pumpkin pie, tak? Ciasto dyniowe i to już od razu. No tutaj nie jesteś w stanie przywołać takiego tradycyjnego ciasta od razu, czy tradycyjnego jedzenia wielkanocnego, tak jak w Polsce. Śniadanie to muszą być jajka i w ogóle różne, wiesz, pasztety i baby, mazurki.
Ja chciałem tylko dopowiedzieć jeszcze a propos tej szynki, bo tak powiedziałeś, że szynka. To jest szynka, która jest podawana na ciepło.
Ona jest wielka.
To się kroi w takie grube plastry. I teraz na przykład w tym okresie przedświątecznym w lodówkach można zobaczyć właśnie w takich złotkach, ona jest zapakowana. Ją się później na przykład, bo można samemu oczywiście upiec, ona jest podwędzana, później się ją podgrzewa i podaje się po prostu na ciepło. Ludzie sobie tam kroją szynkę właśnie takimi kawałkami. I tego jest bardzo dużo w tej chwili w sklepach. Nawet oglądałem wczoraj. Ale jakby no, to jest mi raczej obce kulturowo. Natomiast no to tak jak przed świętem dziękczynienia w lodówkach jest pełno indyków, tak teraz pełno tej szynki.
Możemy też jeszcze tutaj od razu przy okazji powiedzieć, że Wielkanoc to jest święto, ale jeżeli chodzi o restauracje, o jakieś instytucje kultury, to nie wszystko jest zamknięte, tak jak na przykład w święto dziękczynienia czy w Boże Narodzenie. Wielkanoc to tutaj już różnie z tym bywa i na przykład też są restauracje. Wiele restauracji ma takie świąteczne menu z okazji Wielkanocy. To jest na przykład taki Easter brunch albo jest jakiś lunch. Także no to jest też okazja dla Amerykanów, żeby pójść i zjeść taki świąteczny posiłek, nawet nie w domu, ale w restauracji, bo restauracje też się do tego przygotowują. Dobrze, Paweł.
Swoją drogą, nie wiem, czy wiesz, że w tym roku nie dość, że poniedziałek to będzie pierwszy dzień świąt, to będzie jeszcze oczywiście śmingus dyngus i jeszcze jakby było tego mało, to prima aprilis.
1 kwietnia, bo Wielkanoc jest 1 kwietnia, tak?
Znaczy drugi dzień świąt.
No to, ale w Ameryce to już nie będzie.
No nie, tak, tylko mówisz, że to taka kumulacja wielka.
Zresztą też powiedzmy, że w Ameryce nie ma zwyczaju polewania się wodą.
No, kto się polewa, ten się polewa.
No tak, ale mówimy amerykańskiej tradycji, nie ma czegoś takiego, tak? Gdzieś tam oczywiście w tych dzielnicach, gdzie żyją Polacy, no to może być,
no,
tak?
No nie wiem, pamiętasz
no, pamiętam, jak
Anderson Cooper
z tego.
Anderson Cooper, który jest dziennikarzem stacji CNN, zaśmiał się z zwyczaju śmingusa dyngusa, który jest obchodzony dosyć hucznie na ulicach w Buffalo, w stanie Nowy Jork, ale zupełnie nie rozumiejąc tej tradycji, po prostu wyśmiał Polaków. Śmiał się po prostu chyba przez minutę.
Dostał ataku śmiechu,
bo zobaczył
ludzi. To był
program
na żywo.
A to też chyba było tak, że niektórzy z tymi wiadrami biegali w strojach regionalnych, nawiązując do polskiej tradycji. I on tego po prostu zupełnie nie rozumiał, że ktoś biegnie z jakimś z wiadrem w jakimś stroju regionalnym. No i rzeczywiście był atak śmiechu. Polonia oburzyła się. Anderson Cooper, z tego co pamiętam, nawet chyba przepraszał, tak? Bo wiecie, w Stanach Zjednoczonych mieszka 11 milionów chyba ludzi z polskimi korzeniami, więc to nie jest tak, że tam 5 osób się oburzyło.
Słuchajcie, Anderson Cooper to dla osób, które być może niekoniecznie go znają z US CNN, bo nie wiem, czy programy z udziałem Andersona Coopera są w CNN International, w tym takim międzynarodowym, który jest obecny w Polsce i w Europie, no to jest naprawdę bardzo duża gwiazda CNN-u. To jest dziennikarz, publicysta. Jak się tylko coś dzieje, to on jest na miejscu, ma swój stały program wieczorny, codziennie. No to jest jedna z takich podstawowych twarzy CNN-u, wieloletni dziennikarz tej stacji. I on naprawdę dostał tak wielkiego ataku śmiechu w tym programie. To było bardzo słynne, to latało w internecie przez długi czas.
A to zresztą było w takiej sekwencji jego programu, gdzie on...
Gdzie takie no, niedorzeczne rzeczy prezentował, już tego nie ma. To był kiedyś miał taki... Tak, no taki, chciałam powiedzieć, kącik, no miał taką sekcję w swoim programie, gdzie pokazywał jakieś takie niedorzeczne, dziwne rzeczy i tam się właśnie ta polska tradycja znalazła.
Między innymi Fundacja Kościuszkowska skrytykowała dziennikarza stacji CNN Andersona Coopera właśnie za naśmiewanie się. W liście do telewizji CNN, bo teraz szybko sprawdziłem, prezes Fundacji Kościuszkowskiej, ówczesny prezes Fundacji Kościuszkowskiej, bo teraz on jest jednym z członków rady.
Kto to był?
Aleks Torożyński.
A to był w podcaście. To jest ten podcast o Tadeuszu Kościuszko. Bardzo fajny podcast przy okazji mówię.
Napisał, że Cooper nie rozumie, iż Śmigus Dyngus ma frywolny charakter, bo w kulturze katolickiej następuje po 40 dniach postu. Zwrócił też uwagę, że gdy dziennikarz CNN naśmiewał się z polonijnego Dyngusa, Amerykanie bawili się malowanymi jajami i tańczyli w przebraniach bohaterów kreskówek w ogrodzie Białego Domu. I my też moglibyśmy się troszeczkę pośmiać. Właśnie Aleks Torożyński zwrócił na to uwagę. No i też Torożyński zauważył, że CNN nie pozwala sobie na naśmiewanie się ze zwyczajów muzułmańskich czy żydowskich, a akurat z tego się naśmiewał. No więc no, była też taka sprawa właśnie tutaj przy okazji naszego Śmigusa Dyngusa.
Dobrze, też jeszcze myślę, że powinniśmy troszeczkę porozmawiać o świątecznych dekoracjach, bo w Stanach Zjednoczonych nie jest niczym dziwnym wieszanie sztucznych jajek na drzewach. No, tak jak się wiesza bombki na choince i Paweł zawsze wypatruje tych jajek wiszących i w naszej okolicy no, zdarza się dosyć dużo tego typu dekoracji.
Tak, ludzie rzeczywiście sobie na drzewkach wieszają, zresztą to jest taki fajny wiosenny czas tutaj w Waszyngtonie, bo zazwyczaj w tym okresie kwitną wiśnie i czy magnolie już i właśnie na tych drzewkach są powieszone są jajka.
Ale ja Wam powiem, to jest często taka tandeta, że głowa boli.
No, ale sobie tak mówią, no. Natomiast też,
są straszne,
natomiast też często przed domami można zobaczyć takiego dmuchanego, jak przed Bożym Narodzeniem Mikołaja, to taki wielki zając, królik.
A to no zając to, czy
jajko,
królik?
Pisanka.
Zając czy królik?
Królik.
A nie zając?
A Easter Bunny?
No, no tak, ale właśnie... A czym się różni zając od królika? A zając żyje...
Dobra, zaraz zaczniesz dyskutować, co było pierwsze, jajko czy kura. Kończmy ten podcast, bo nie wyjdziemy z tego tematu. A jeszcze zaraz zaczniesz tutaj dyskutować, który majonez jest lepszy.
Na pewno
i nie wyjdziemy.
Polski.
Na pewno nie wyjdziemy polski. Z tej dyskusji. Byłem w polskim sklepie
15
ostatnio.
15 lat w Ameryce i amerykańskiego no.
Byłem
dziękuję
w
bardzo.
Polskim sklepie ostatnio i na półce był jeden i drugi i nawet zauważyłem w rozmowie z panią ze sklepu, mówię, o widzę, że tutaj jeden i drugi jest. Ona mówi, a jak trzeba to jest i trzeci, wskazała na trzeci, jak Polacy dyskutują często właściwie o majonezach.
Dobrze, nie będziemy o majonezach tutaj dyskutować.
A
stop,
to jest ważny
Paweł.
Temat.
Dobrze, stop. Dzisiaj mówimy o Wielkanocy.
A majonez jest nieodłącznym elementem Wielkanocy.
A to tak. Dobrze, no to mówiliśmy właśnie o tych dekoracjach, czyli są te jajeczka gdzieś tam na drzewach. No w domu, słuchajcie, Ameryka generalnie komercją stoi, więc takich różnych gadżetów związanych z Wielkanocą jest naprawdę dużo. Jakichś króliczków porcelanowych, drewnianych, kolorowych, białych, srebrnych, złotych. No tego jest dużo, dużo, dużo. Także jeżeli ktoś chce sobie w domu zrobić takie dekoracje, aha, jest bardzo dużo tych lampek, też światełek w kształcie jajeczek, czy w kształcie właśnie króliczków. A baranka nie ma, prawda? Króliczek tutaj jest, tak sobie pomyślałam, że baranka tutaj nie ma. No, jest tylko króliczek. Albo zajączek, jak kto woli. A jest dużo właśnie jakichś takich talerzyków, gdzie ten zajączek jest przymocowany do miseczki, czyli no, żeby na stole postawić. Masę jest tego typu rzeczy. No wiadomo, oczywiście serwetki się pojawiają, tuż ściereczki do kuchni. Właśnie wczoraj byliśmy w sklepie i oglądałam takie różne rzeczy. Są z motywami świątecznymi, chociaż już bardzo przebrane i niewiele zostało. Ale były właśnie takie ściereczki do kuchni z motywami Wielkanoc. No to wiadomo, no, komercja, żeby jak najwięcej sprzedać. Jeszcze jeden taki amerykański element, o którym myślę, możemy powiedzieć, to są amerykańskie parady. Amerykanie słyną z parad ulicznych i parady wielkanocne w Stanach Zjednoczonych są bardzo popularne. Organizuje je wiele miast. Najsłynniejsze odbywają się w Nowym Jorku i w Nowym Orleanie, no parady jak parady, wiadomo, one polegają na tym, że jest przemarsz lub przejazd grup ludzi w kolorowych strojach, w kapeluszach, z takimi wielkanocnymi i wiosennymi akcentami. No i oczywiście zawsze postać numer jeden to jest ten zajączek wielkanocny Easter Bunny. Także to jest też taka okazja dla rodzin, żeby wyjść na spacer, być częścią parady. To jest też taka, mogłabym powiedzieć, amerykańska tradycja.
To skoro mówisz o Nowym Jorku, to przypomniało mi się, że w Wielkanoc w Central Parku Polonia spotyka się pod pomnikiem króla Władysława Jagiełły na wielkanocne spotkanie tam do tego Central Parku. Przychodzi nawet czasem 200-300 osób. Jest wielkanocne śniadanie, rozpoczyna się właśnie wczesnym popołudniem przed pomnikiem i to jest bardzo blisko Piątej Alei. Tam Polacy przychodzą właśnie i spędzają czas razem. Więc jak ktoś w tym okresie świątecznym jest w Nowym Jorku, to nie musi spędzać Wielkanocy w hotelu, tylko może właśnie pójść do Central Parku.
No dobrze, to ja myślę, że to jest tyle, co przygotowaliśmy dzisiaj w tym odcinku, który ukazuje się na kilka dni przed Wielkanocą. Aha, Paweł, bo ty jeszcze nie powiedziałeś, że będzie druga część twojego audiobooka Kryzys Przywództwa, no to proszę bardzo.
Tak, będzie, dlatego że pierwsza część spotkała się z tak dużym zainteresowaniem audiobooka, w którym mówiłem o sytuacji na świecie, o tym, co dzieje się dookoła nas, że no, ludzie tak bardzo zachęcali mnie, żeby powstała druga część. Tak, będzie 8 kwietnia premiera Kryzys Przywództwa, część druga, wartość prawdy w epoce dezinformacji i polaryzacji. W tym audiobooku skupię się na dezinformacji, o walce z dezinformacją, ale oczywiście będzie dużo o polityce, o tym, co dzieje się na świecie i jak Rosja próbuje wpływać na nas wszystkich, żeby dzielić społeczeństwa, jak podkręcać różne historie, by na przykład podważać istnienie Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli tych wszystkich spraw dotyczących bezpieczeństwa nas wszystkich. Dziękuję przy okazji, bo w twoim podcaście również mówiliśmy o pierwszej części, za tak ciepłe przyjęcie tej pierwszej części. Bardzo dużo osób sięgnęło po ten audiobook. Wciąż zachęcam oczywiście, bo jest aktualny. Jeżeli ktoś ma ochotę posłuchać drugiej części, to warto, żeby posłuchał pierwszej, bo to się ze sobą będzie łączyć. To będzie tak zrobione również jak pierwsza część, że będzie jak słuchowisko, dużo efektów, wypowiedzi ekspertów, będzie nawet wypowiedź byłego szpiega, który będzie mówił o właśnie dezinformacji. Wiele ważnych głosów i wiele ważnych informacji, by nie dać sobą manipulować. Więc serdecznie polecam Kryzys Przywództwa. Druga część, wartość prawdy w epoce dezinformacji i polaryzacji. Premiera 8 kwietnia.
Pierwsza część jest w tej chwili dostępna na www.amerykaimy.pl i również na tej stronie pojawi się część druga. Dobrze, to w takim razie życzymy spokojnej i wspaniałej Wielkanocy.
Dziękuję bardzo. Również życzę wszystkim wszystkiego dobrego. No i żeby to były spokojne święta, żeby więcej nas łączyło niż dzieliło.
Do usłyszenia.
Do zobaczenia.